Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Będę w Polsce w marcu i wznawiam występy. W marcu Łódź, Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków. Bilety w sieci na Kubilecik i na Biletynie.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju.
Powiem panu, że no, powinienem rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę od szczekania.
Tak, że pan odszczeka,
tak,
bo pan mówił, że Putin nie zaatakuje. Wie pan, nie pana wina. Ja mam ogląd zupełnie innych wiadomości niż europejskie. Europejskie są wszystkie w zasadzie na jedno kopyto w takich sprawach. Nawet jak tam są jakieś drobne różnice między PiS-em a PO i stacjami telewizyjnymi, które reprezentują albo jedną opcję, albo drugą, niekoniecznie wprost partię, to generalnie w Europie jest takie ciasne myślenie bez spojrzenia planetarnego. Ja tutaj oglądam trochę inne wiadomości, szerzej na świat patrzę. W związku z tym, no tam miałem więcej informacji. Pan uważał, że Putin nie zaatakuje, a ja od wielu lat obserwowałem, jak on się z punktu widzenia Rosji denerwuje tym, że Ukraina miała być neutralna i NATO mu obiecało, że już więcej przysuwania się NATO w stronę granic rosyjskich nigdy nie będzie. Kiedy byli bardzo słabi Ruscy i od, w cudzysłowie mówię, oddali Polskę w ręce NATO i Republiki Nadbałtyckie oddali w ręce NATO, to wtedy padały ostre hasła, ale już ani kroku dalej. Bo NATO to ma być sojusz obronny przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Dobra, Rosja odziedziczyła armię i arsenały nuklearne po Związku Sowieckim i utrzymujemy równowagę sił i koniec, ale proszę mi się już więcej nie przysuwać.
Ta równowaga sił w pewnym sensie została zachowana, bo kiedy nastąpił krach, rozpadł się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, to na mocy umów, które zostały wtedy podpisane między nowo powstałym państwem, czyli Federacją Rosyjską, Ukrainą i NATO, Ukraina pozbyła się broni atomowej. Taka była umowa. I
no
Związek
dobra.
Radziecki na to przystał. Ukraina to zrobiła. I nagle się okazało, że ta Rosja sądzi, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO, ale takich planów, znaczy może plany były, ale Ukraina do NATO nie została przyjęta. I jak pan pamięta także, był problem z akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej. Były prezydent tam dał ciała wtedy. Ten traktat akcesyjny nie został podpisany, więc Ukraina stoi jakby z boku, proszę pana, tego wszystkiego.
No i dlatego pan musi odczekać dzisiaj przy płocie, bo to nie jest wszystko cała prawda. To,
no
co
nie
pan
jest
mówi,
cała
to jest prawda.
Prawda.
Ale w momencie, gdy Ukraina wysyła sygnały, chcielibyśmy do Unii Europejskiej i do NATO. I Polska, na przykład Polska, pakuje się w taką narrację, bo chcemy, żeby nas lubili wszędzie. Polityk bardzo lubi, jak go wszędzie lubią, więc jedzie na Majdan i popiera te pomysły ukraińskie. No to Putin to słyszy i mówi, Ukraina zgłasza akces, a jeden z członków NATO, Polska i kilku innych też, podburza Ukrainę w kierunku, no to my was poprzemy i będziemy waszą kandydaturę do Unii i do NATO popierali. I Polska przecież to robiła przez wiele lat. Na Majdanie byli polscy politycy i ogólnie od tamtego czasu popierali bardzo gorąco, że wciągamy Ukrainę do europejskiej strefy wpływów, a nie zostawiamy ją jako kraj neutralny.
Politycy byli na Majdanie, panie Wojciechu, bo Polacy to są tacy, że jak gdzieś tam ktoś mówi, że walczy o wolność swoją, to my dołączamy do tej walki, bo my zawsze przecież za wolność waszą i naszą walczymy. Nie patrzymy na boki, tylko walczymy no, o takie podstawowe prawa człowieka. Na tej Ukrainie, proszę pana, no, na politykę Ukrainy nadzialiśmy się wiele razy. Przecież mamy zaszłości historyczne, do dnia dzisiejszego niewyjaśnione. No oczywiście wszyscy, którzy to chociaż troszeczkę znają się na sprawie, to wiedzą, że chodzi o rzeź wołyńską, wiedzą, że chodzi o ekshumacje, których się domagamy, tych polskich ofiar tej rzezi i innych zbrodni popełnionych na Ukrainie. Ukraińcy nie pozwalają dokonać ekshumacji, nie można pochować w przyzwoity sposób tych ludzi i jeszcze wiele, wiele innych zaszłości jest. A po drugie jeszcze i może najważniejsze, o czym już wspominaliśmy, po tej rewolucji, po tym Majdanie, po tym, kiedy popieraliśmy dążenia Ukrainy do wolności, do demokracji, okazało się, że to państwo przez tyle lat nie potrafi zrobić u siebie porządku. I o tym też wspominaliśmy, jedno z najbardziej skorumpowanych państw na świecie, a ciągle chce, żeby pakować w tę Ukrainę pieniądze z Zachodu, no bo mają gorzej, a chcą mieć lepiej, ale oni w wielu przypadkach słowa nie dotrzymują.
Ja się dziwię, że pan nie widział tego, że Putin najedzie tę Ukrainę, no bo w momencie, kiedy ktokolwiek nawet milczy, w momencie, kiedy Ukraina mówi, chcielibyśmy do NATO i druga strona milczy, to już jest zagrożenie, że a może się zgodzą kiedyś i ją przyjmą, a jeżeli ją przyjmą, no to broń nuklearna znowu się na Ukrainie pojawi, tylko była sowiecka, teraz będzie amerykańska, no to Putin się denerwował tym. Z punktu widzenia Rosji to jest zagrożenie, bo się przysuwają do niego cudze czołgi, cudze poligony, cudza armia. Miało być inaczej. Gdyby była mowa wyłącznie o wcieleniu Ukrainy do Unii Europejskiej, to też jest zagrożenie od momentu, kiedy Unia Europejska zaczęła mówić o własnych siłach zbrojnych, które też przecież będą nuklearne. W Unii Europejskiej była taka tendencja, żeby wymiksować Amerykanów i w związku z tym zrobimy europejskie siły zbrojne, wtedy nam będzie NATO niepotrzebne. No przecież gadka o tym jest od wielu lat i Błaszczak się nawet cieszył i popierał, i co osłabia NATO jednocześnie. No ale w momencie, gdyby powstały takie siły zbrojne, no to Ukraina wchodzi do Unii Europejskiej albo jest stowarzyszona, potem powstają siły zbrojne europejskie, które od lat już są tworzone w zasadzie w Unii Europejskiej, no to nie poprzez NATO, ale poprzez te europejskie siły zbrojne, Ukraina staje się krajem nuklearnym z dużą wrogą armią tuż pod nosem agresywnej Rosji. Pan tego nie widział i się pan dziwi, że on wjechał, żeby zabezpieczyć swoje przody i tyły?
Ja jestem człowiekiem bardzo naiwnym, okazuje się, jeżeli chodzi o politykę, bo nie wyobrażałem sobie, żeby w XXI wieku, kiedy każdy logicznie myślący człowiek chciałby, żeby nie było wojny i każdy logicznie myślący człowiek dochodzi do wniosku, że no przecież Unia Europejska nie napadnie na Rosję, nawet jak Ukraina będzie w tej Unii Europejskiej czy w NATO, no bo po co ma napaść? Przecież można się dogadać w różnych sprawach bez wojny, proszę pana. I tak sobie wyobrażałem, że sytuacja będzie się rozwijać. I nigdy nie przypuszczałem, że taki facet, który stoi na czele potężnego państwa, jakim jest Rosja, ma te ciągoty imperialne, czy imperialistyczne, można by było nawet przekornie powiedzieć, proszę pana, i nie wyobrażałem sobie, że taki facet nie ma za grosz wyobraźni i dokona czegoś takiego, czego dokonał, jeżeli chodzi o Ukrainę, napadnie na tę Ukrainę. I co on sobie myśli, że świat pozwoli na to?
Przecież oczywiście, świat... że świat na to pozwoli. No, tak jak za czasów Związku Sowieckiego świat pozwalał na różne najazdy, świat pozwalał na różne rewolucje, bo chcieliśmy zachować, na zachodzie chcieli ludzie zachować spokój we własnym domu, w związku z tym, no jak agresywna siła nuklearna zawłaszcza kolejne kraje, no to trudno. No i w Jałcie się dogadaliśmy, że w takim razie, proszę bardzo, pół Europy możesz sobie Stalin zabrać. Że świat nic nie powie? Oczywiście, że świat pomruczy i nic nie powie ostatecznie.
No ale nie sądzi pan, że czasy się zmieniły? No nie można takimi metodami rozwiązywać, proszę pana, różnych problemów. Dojść
pan
do wniosku...
Pan mówi, nie można, ja na własne oczy obaj widzimy, że można. No, rozwiązał swoje problemy.
Ale to chciałem powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Tak przypuszczam, panie Wojciechu, bo jak spojrzałem na te inscenizowane często sceny pokazywane przez Rosjan, w naszych telewizjach też to pokazywało jakieś te odprawy tam z różnymi ludźmi, które Putin Putin robił, kiedy rugał szefa wywiadu zagranicznego swojego i ten człowiek tam się trząsł, proszę pana, a Putin go ćwiczył jak przedszkolaka, to w oczach tego faceta widać szaleństwo. Wiemy, że szaleńcy wielokrotnie stawali na czele państw i doprowadzali do wielkich tragedii. No, że banalnie wspomnimy Hitlera, proszę pana, Stalina i wielu jeszcze innych, można by było takich satrapów tutaj wspominać.
Stalin akurat w tej grupie nie był szaleńcem, moim zdaniem. Szaleńcem był Mao Tse-tung i szczególnie pod koniec, jak wymyślił rewolucję kulturalną, to już wtedy miał pomieszane w głowie. Kim Il-sen, Kim Jong-un i wszystkie te kolejne tam Kimy, to wszystko są wariaci z obsesjami. Pol Pot to był dobry przykład tego. Wymordował... Nikt tyle nie wymordował procentowo ze swojego narodu, co ten. W bardzo krótkim czasie. No to szaleńcy. Kaligula, żeby sięgnąć do innych czasów. Cesarz rzymski, szalony. To nie jest zjawisko ani nowe, ani specjalnie dziwne, że szaleniec rządzi, albo że oszaleje od tego, że rządzi, odbija mu palma. Natomiast cechą charakterystyczną imperiów wszystkich, jeżeli się uczymy historii, dzisiaj się niestety nie uczy historii dzieci w szkole, tylko się wyimków jakichś uczy, zdarzeń pojedynczych. Natomiast procesy historyczne są takie, jak pan ma imperium, to ono żyje, dopóki pan robi cały czas ekspansję imperium. Imperium to jest droga impreza i ono musi pochłaniać kolejne narody, rozszerzać się, wtedy żyje i się pręży. I Rosja carska, Rosja sowiecka i Rosja obecna, jeżeli ma nie zniknąć, to musi się rozszerzać. To samo robił Hitler. No nie mógł po prostu wygrać wyborów w Niemczech i nie zrobić potem wojny, tylko musiał właśnie budować imperium. A w którymś momencie, jak przestaje się budować imperium, to się imperium kurczyć zaczyna. Bo te najdalsze odległe prowincje, jak widzą, że cesarz rzymski tak się trochę przestał interesować nimi, bo już się nasycił. Pochłonął całą Europę, nasycił się. Jak się nami nie interesuje, jak coraz mniej wojska tam jest u nas, a to Galia się odpręży i odzyska swoją wolność, a to gdzieś tam na Wyspach Brytyjskich ktoś się... I cesarstwo się kurczy wtedy. Skurczyło się po Związku Sowieckim, on cały czas mówi, że to wielka tragedia była z ich punktu widzenia i próbuje odzyskać dawne terytoria. Z niektórymi się dogadał tam z Kazachstanami, innymi. Niektórych tam w Gruzji zrobił swój porządek, Krym odzyskał, no teraz pochłonął Ukrainę. No i...
Niech pan powie, o czym chodzi w takim razie? No o odzyskanie...
O poszerzanie imperium.
O poszerzanie imperium, ale to tylko chyba jemu samemu chodzi, bo wielu Rosjanom światłym raczej bardziej byłoby na rękę, gdyby ta Rosja otworzyła swoje zachodnie granice, gdyby oni mogli swobodnie podróżować po świecie, po Europie, gdyby... No nie za bardzo mogą, proszę pana, bo Rosjanie nie mają swobodnego wstępu na teren Unii Europejskiej, muszą mieć wizy.
Ale wiza to nie jest żaden problem. No ja pewno ruskich spotykam, proszę pana, w Meksyku na wakacje jeżdżą i jak
dobrze,
szukam
ale jeżeli
sobie, to no. Sprawdzam, bo są takie strony, gdzie nie ma ruskich, bo oni się zachowują inaczej. Ludzi, takie zachowanie
tak, u nas też to się spotyka.
Wschodu nie pasuje ludziom na plaży, że głośno, że palą, że wódkę piją, że brzydko ubrani chodzą. No, ludziom to nie pasuje, więc są całe serie stron internetowych, w których hotelach nie ma ruskich.
No to co pan sądzi? Wszędzie. To pan sądzi, że oni nie chcieliby mieć normalnego państwa demokratycznego, bo przecież tam każda krytyka to spotyka się zaraz z represjami. Ludzie są zsyłani dalej na Syberię, zamykani w więzieniach, wyroki dostają potężne. Każdy, kto nagle się wynurzy, jakiś opozycjonista, to albo go otrują, proszę pana, albo go zabiją w jakiś inny sposób, albo go gdzieś tam zamkną. Myśli pan, że ludzie tego nie wiedzą, że ciągle myślą tak, jak się myślało za czasów stalinowskich i ktoś gdzieś znika i mówią, to na pewno nie jest sprawa Putina, bo on jakby wiedział, to by inaczej reagował. Tak mówiono o Stalinie. Stalin nie mordował, bo jakby wiedział, że takie się dzieją rzeczy, jak się działy od roku tam, no nie wiem, 37 wielkich prześladowań i później podczas wojny, to on by nie pozwolił na to. No i co, sądzi pan, że teraz jest tak samo, że ta mentalność jeszcze została w Rosjanach?
Ja się na Rosjanach nie znam, ale wydaje mi się, że została ta mentalność tak, jak w Polsce została mentalność posowiecka, pokomunistyczna. W całej masie rzeczy, o których rozmawiamy, wyłazi, pan często mówi o chamstwie, że ktoś niekulturalnie się zachowuje, bo głośno przez komórkę gada i w ogóle ignoruje, nie ma empatii takiej, że inni w tym przedziale nie chcą tego słuchać. To są wszystko zachowania posowieckie. Rządy autorytarne to jest rosyjska tradycja, a nie sądzę, żeby oni mieli koncept, jak mogłoby mi się żyć, gdyby rząd nie był autorytarny. Car był rządem autorytarnym, wcześniej wikingowie byli autorytarni, obrzynali se głowy i tak dalej. Przyszedł Lenin, podniósł to do potęgi, potem Stalin i tak dalej, więc nie znam się na Rosji, ale wydaje mi się, że są bardzo przyzwyczajeni, umieją z tym żyć i potęga Rosji im się podoba. Oni ogólnie, że jak jest twardy gość rządzi, to jest dobrze. Natomiast jak jest miękki gość, to jest niedobry, trzeba go wyrzucić. Putin ma ogromne poparcie z powodu wojny w Rosji, tak wynika.
No ma ogromne...
Dziennikarzy, że jak chodzą po badań społecznych, nikt by nie pozwoli zrobić uczciwie, tak. Ale jak ci korespondenci zagraniczni tak po ulicy chodzą, rozmawiają z ludźmi, to mówią, oni tam wszyscy zachwyceni są, że wreszcie Rosja odzyskuje należną sobie.
Wyłączono im internet, proszę pana, zablokowano dostęp do prawdziwych informacji, tylko to, co Putin chce przekazać, to dociera do mieszkańców Rosji. Na zakończenie jeszcze, panie Wojciechu, o pana faworycie. Stany Zjednoczone, Donald Trump.
Pakuje się pan głęboko, od razu panu mówi, że pan nie rusza tego tematu, się pan spakuje w takie szambo, że będzie trudno wypłynąć.
Króciutko. Donald Trump skomentował decyzję Władimira Putina w sprawie uznania niepodległości separatystycznych republik Donieckiej i Ługańskiej i rozmieszczenia wojsk rosyjskich, sił pokojowych. Putin wejdzie tam i będzie pilnował pokoju. To bardzo sprytny gość, mówi Donald Trump. Panie Wojciechu, jakie to sprytne. Wejdzie tam, będzie pilnował spokoju, to będzie najsilniejsza siła pokojowa. Przydałaby się nam taka, mówi Trump, na naszej południowej granicy. No to chodzi mu zapewne o jego ulubiony Meksyk, tak przypuszczam.
O granicę z Meksykiem mu chodziło, tak.
Tak.
No i większość mediów w Ameryce skorzystała z okazji i cytowała to zdanie Trumpa, że to jest genialne. Natomiast ja wysłuchałem oryginału tej rozmowy, przeczytałem oświadczenie dwóch dziennikarzy, którzy prowadzili wywiad i oni oburzeni są tym, w jaki sposób media wykrzywiły tę rozmowę. I mówię, co wy nie rozumiecie nagle słowa sarkazm? Jak się słucha oryginału, to widać. Gdybym ja panu powiedział, no genialny po prostu ten Putin. No po prostu geniusz, proszę pana, geniusz strategii. Zajechał dwie republiki, zajął je i mówi, że to są siły pokojowe w wielkości 180 tysięcy.
Nie, to ja bym pana tak zrozumiał, ale z tych przekazów, które tu mam w Polsce, ja nie słuchałem.
Takim samym głosem i w takim samym trybie Trump to mówił. Mówi, co on powiedział, że to są siły pokojowe i że przyjechał ratować te republiki. No genialne powiedział. No genialne po prostu. I oni cytują na piśmie to, co on mówił swoim głosem z jakimś wyrazem. Przecież to jest absurdalne, że siły pokojowe zgromadził, od miesiąca je gromadził i to jest 1/3 całej jego armii sowieckiej. To są siły pokojowe dla dwóch województw wielkości województwa płockie i mazowieckie razem wzięte, tam Donbas i to drugie do pary. I że to mają być błękitne hełmy.
No to wyśmiał Trump. Bardzo się cieszę, proszę pana, podbudował mnie pan, bo myślałem już, że z Trumpem coś się dzieje źle, jeśli chodzi o jego umysł, podobnie jak z Putinem, a jak pan mówi, że to było sarkastycznie powiedziane, a tylko źle jest u nas przekazywane, no to proszę pana, humor mój poprawiony.
Sytuacja... No bo nasi słuchają CNN-u, który jest wrogo nastawiony do Trumpa, to trzeba dla higieny psychicznej i dla uczciwości dziennikarskiej popatrzeć, a jak to było w oryginale, jak się ma. Albo jak to komentuje stacja, która nie jest wroga Trumpowi. On jeszcze powiedział o czym innym, że ruchy Bidena w tej sprawie są pozorne. On mówi, co on wysyła? 3000 wojska do Polski wysyła w sytuacji, kiedy Putin ma 200 tysięcy po drugiej stronie? Mówi, co to jest za reakcja? I wskazał też palcem, za moich czasów, kiedy ja byłem prezydentem, nikt nie wszczął żadnego nowego konfliktu nigdzie. Putin siedział cicho i Chińczycy siedzieli cicho, bo wiedzieli, że dostaną po łapach. Jak się pojawił słaby Biden, przyjrzeli mu się, potestowali go, te ataki cybernetyczne w Stanach Zjednoczonych, wcale Ruscy się nie ukrywali, że to była ich robota. Kiedy były kłopoty z benzyną, bo wysiadły komputery w firmach, które się dystrybucją benzyny zajmują i tak dalej. Więc to były testy, czy Ameryka coś zrobi. Ameryka nic nie zrobiła, tylko Biden poprosił, nie rób nam tego więcej i podał listę rzeczy, których nie wolno atakować cybernetycznie. No to się Putin razem z Chińczykami zorientowali, że mogą sobie na wszystko pozwolić, a dowodem koronnym na to, że mogą sobie pozwolić na wszystko, był Afganistan. Zobaczyli, jaki słaby jest Biden, czy kompletnie decyzji nie umie podejmować. Porażka totalna, a można było inaczej. No i na to zwracał uwagę Trump. Za moich czasów Putin nie podskakiwał. Spotykaliśmy się, widziałem, że to jest twardy gość, bandyta oczywiście i tak dalej, ale rozmawialiśmy normalnie, nawet ma poczucie humoru i tak dalej. No to nie jest jedyny dyktator, który ma poczucie humoru i potrafi być uroczy. I takie słowa też się wyrywa z kontekstu, że jak on powie, że potrafi być uroczy, no to oni mówią, o, kolaborant. Kolaborantem w tym przypadku jest Biden, którego synek pobierał z Ukrainy ogromne sumy pieniędzy za nic. Był w zarządzie spółki i na niczym się nie znał, ale mu płacili. I teraz Biden popiera tę Ukrainę w związku z tym, że na Ukrainie są dowody i papiery na nielegalną działalność swojego syna. Kiedy wiceprezydentem u Obamy był Biden, to tam jego synek został zatrudniony w firmie oligarchów i płacili mu ogromne sumy pieniędzy. No i teraz Biden strasznie będzie popierał Ukrainę przeciwko Rosji, co jest niebezpieczne dla całego świata.
Wątków byłoby więcej, ale dzisiaj musimy kończyć. Oczywiście do tej sprawy będziemy wracać. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.